Gość Radia Gdańsk.
Senator Anna Górska, Lewica. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Rozmawia Joanna Stankiewicz.
Dzień dobry. Mamy nowy skład rządu, odchudzony z 26 do 21 ministrów, ale są takie mocne zmiany. Mamy takie silne Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Miłosz Motyka został ministrem energii, to jest nowe ministerstwo. Tomasz Siemoniak jest ministrem koordynatorem służb specjalnych. Mamy też fachowca z Pomorza. Jolanta Sobierańska-Agrenda została ministrem edukacji, ministrem zdrowia. Jak pani ocenia tę rekonstrukcję? Bo ona raczej taka kosmetyczna chyba nie jest.
Czy rzeczywiście w tych kilku takich kluczowych sprawach, które dzisiaj mamy, czyli właśnie energetyka, kwestie wszystkie gospodarcze, no tutaj rzeczywiście dokonały się większe zmiany i podział tych dotychczasowych ministerstw, przesunięcia. O personaliach, no trudno mi się wypowiadać, bo ja też większość tych osób jeszcze nie miała szansy się sprawdzić. Wiem, że minister Motyka, ja na przykład miałam bardzo dobre relacje z ministrem Motyką, który wcześniej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska właśnie odpowiadał za różnego rodzaju kwestie energetyczne. Ta nominacja mnie napawa pewną takim optymizmem, bo rzeczywiście te kwestie rozwoju, transformacji energetycznej zawsze były dla ministra Motyki bardzo ważne. Wielokrotnie rozmawialiśmy i nad koniecznością przyspieszenia, jeśli chodzi o inwestycje w energetykę jądrową i ostatnio procedowany w parlamencie projekt ustawy zmieniającej zasady inwestowania w energetykę wiatrową. Też był przez niego pilotowany, chociaż długo na niego czekaliśmy, to ostatecznie już w Senacie również głosowaliśmy nad tym projektem. Więc tutaj mam nadzieję, że rzeczywiście będzie widać też to przyspieszenie, bo rzeczywiście minister Motyka jest mocno skoncentrowany na tym, że to jest bardzo istotny priorytet. I to jest też ważna informacja tutaj dla nas jako dla Pomorza, bo i inwestycje w energię z wiatru na morzu, czy elektrownia jądrowa, czy inwestycje w sieci przesyłowe, które rozprowadzą nam ten prąd, no to rzeczywiście będzie teraz, mam taką naprawdę szczerą nadzieję, przy tym jakim zrozumieniem do tej pory to się cieszyło u ministra Motyki, że to będzie rzeczywiście absolutny priorytet i że będą te inwestycje przebiegały już bez żadnych tutaj opóźnień. I będziemy cieszyć się na Pomorzu dobrym zielonym prądem i będziemy go wysyłać w całą Polskę, co stworzy nie tylko dla nas jako dla regionu nowe też możliwości rozwoju, możliwości też nowych inwestycji i miejsc pracy. No ale zmieni też całą taką optykę energetyczną kraju, co jest dosyć istotne dla nas, jako dla Pomorza, ale w ogóle dla Polski pod kątem po prostu naszego bezpieczeństwa energetycznego.
Tak, premier o tym mówił, o bezpieczeństwie energetycznym, militarnym, ale z drugiej strony wśród nowej Rady Ministrów nie ma minister do spraw równości Katarzyny Kotuli. Jaki to jest przekaz dla osób LGBT, dla osób niepełnosprawnych, dla mniejszości narodowych, religijnych?
Znaczy stanowisko pełnomocniczki do spraw równości pozostaje w KPRM-ie. Nie będzie już to ministerstwo konstytucyjne, nie będzie to ministra konstytucyjne, jak było do tej pory. Ale nadal Katarzyna Kotula i jej zespół.
To jest jakiś sygnał.
Ale jest to moim zdaniem trochę niedobry sygnał. Ja o tym zresztą mówiłam, bo takie zapowiedzi o tym, że tak się to skończy, w cudzysłowie, że rzeczywiście nie będzie to już minister konstytucyjny, że to będzie właśnie wróci, bo tak było wcześniej, tak? Ta funkcja do pełnomocnika w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, no że to jest zły sygnał, bo jednak to obok tych wszystkich naprawdę ważnych kwestii gospodarczych, energetycznych, mieszkaniowych, bo tutaj też moim zdaniem jedna bardzo dobra zmiana zaszła, no to ta kwestia dotycząca zarówno kwestii równości płci, równości mniejszości osób LGBT+, przemocy, też NGO-sów, bo osobny był minister pełnomocnik do spraw organizacji społeczeństwa obywatelskiego. No to też były kwestie jedne z najistotniejszych, z którymi szliśmy do wyborów w 2023 roku. I teraz fakt, że one wracają do KPRM-u jako po prostu funkcje pełnomocników, no to daje taki niedobry sygnał, ale ja tutaj mogę zapewnić, bo rozmawiałam na ten temat z ministrą Kotulą, że ona dalej będzie tą pełnomocniczką i zespół nadal będzie, dalej będzie pracował. Wszystkie procesy, które się rozpoczęły dotyczące wdrażania dyrektyw równościowych, wszystkich tych rzeczy, które jako ministra konstytucyjna rozpoczęła, wszystko będzie kontynuowane. No i to nie jest tak, że takie projekty, jak właśnie chociażby ustawa o związkach partnerskich, która trafiła do rządu, która też została złożona jako projekt poselski przez nasz klub, przez klub Lewicy, że one będą odłożone na półkę. To się na pewno nie wydarzy. Wszystkie te kwestie będą kontynuowane i będziemy starać się szukać tego porozumienia dalej w koalicji, bo jak wiemy, nadal jest tutaj opór ze strony PSL-u, głównie przeciwko wprowadzaniu chociażby ustawy o związkach partnerskich.
O to chciałam zapytać, bo ta sprawa związków partnerskich się mieli i mieli przez miesiące w parlamencie. No i taki może być sygnał do społeczeństwa, że ta sprawa odchodzi troszeczkę, czy premier odkłada ją na dalszy plan?
Ja uważam, że łatwiejsza byłaby droga do uzyskania tego porozumienia w koalicji, gdyby też było większe zaangażowanie właśnie premiera w te kwestie. I tutaj niestety mogę tylko się zgodzić z tym, że trochę takie zdegradowanie jednak funkcji ministry do spraw równości do pełnomocniczki. Ona też oczywiście będzie w randze ministra, bo tak wynika to z przepisów, ale to nie jest już minister konstytucyjny. Daje taki sygnał, że premier no, nie chce tutaj jakby zająć jasnego, wyraźnego stanowiska i nie staje po stronie tych społeczności, których ta ustawa ma dotyczyć w sposób taki zdecydowany. Mam nadzieję, że tak nie jest i jakiś jest ukryty plan premiera na to, żeby jednak przekonać wszystkich koalicjantów, mam na myśli no przede wszystkim PSL do tego, że jest absolutną koniecznością przyjęcie tej ustawy w tej kadencji.
No dobrze, to zobaczymy, czy tak się stanie. 6 sierpnia będzie zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Jaka pani zdaniem to będzie prezydentura?
Nie wiem. Mam więcej obaw niż jakichś optymistycznych myśli w tej kwestii. Ja w czasie kampanii dosyć kategorycznie wypowiadałam się na temat kandydatury Karola Nawrockiego na najwyższy urząd w państwie, biorąc pod uwagę różnego rodzaju konotacje pana prezydenta elekta, jego pojawiające się co chwilę w czasie kampanii kwestie związane z jego przeszłością, z możliwymi powiązaniami, jego nie wiem, jakimś środowiskiem koleżeńsko. Nie chcę tego nazwać sportowym, bo myślę, że wielu sportowców poczułoby się, prawdziwych sportowców mogłoby się poczuć urażonych. No to
on był przedstawiany potem jako taki chłopak z podwórka.
No tak, no ja też jestem dziewczyną z podwórka, a mimo to nigdy nie oszukałam nikogo, nie próbowałam, nie wiem, od nikogo nie wyłudziłam mieszkania, nikomu nie jeździłam na ustawki i tak dalej. No, ja też chodzę na mecze, też kibicuję, jestem kibicką Lechii, kłócę się z moimi kolegami często o to, jak przebiegła ostatnia kolejka Ekstraklasy i to są czasami ostre dyskusje, ale no jednak są jakieś też granice, które no jednak przyjmując, że jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, z aspiracjami również politycznymi, no bo zakładam, że ktoś, kto sięgnął jednak po ten urząd prezydenta, miał te ambicje od zawsze, no po prostu nie zachowuje się w pewien sposób, nie robi się pewnych rzeczy.
No dobrze,
a tutaj mieliśmy poważny problem. Dla mnie to jest głównie problem, bo pod kątem politycznym to ja nie mam złudzeń, że to będzie po prostu taka bardzo prawicowa, nawet powiedziałabym skrajnie prawicowa prezydentura, co jest bardzo niepokojące, biorąc też pod uwagę fakt, jak bardzo skrajna prawica dzisiaj jest na fali i to będzie prezydent, który na pewno będzie sprzyjał takiemu jeszcze głębszemu podziałowi, utrwalaniu tych lęków, tych emocji, które w tej chwili towarzyszą nam, które rozpala właśnie PiS i z Konfederacją, choćby jeśli chodzi o migrantów i tak dalej.
Za chwilę
więc
o to
może
zapytam.
Być to naprawdę prezydentura, która będzie dla centrowej, liberalnej, lewicowej strony sceny politycznej trudna i z którą będzie się trudno zgodzić w wielu kwestiach.
A czy prezydent Karol Nawrocki z Gdańska będzie lobbował za projektami dla Pomorza? Czy na przykład pani zdaniem podpisze ustawę metropolitalną dla Pomorza, jeśli już ta ustawa zostanie przyjęta?
Nie mam pojęcia, ponieważ ja nie słyszałam ani razu, nawet w kampanii wyborczej, żeby Karol Nawrocki wypowiadał się w tej sprawie. To nie były kwestie, które go zajmowały. No, jego zajmowały kwestie, co się właśnie nam zarzuca bardzo często, czyli tej liberalnej, lewicowej stronie sceny politycznej. Jego zajmowały głównie kwestie właśnie ideologiczne, kwestie, nie wiem, szeroko pojętej w cudzysłowie pamięci, takie wręcz nawet nacjonalistyczne wątki czasami, ale nie dawał żadnych sygnałów i nie wypowiadał się na temat tego, czy rzeczywiście jest potrzebna ustawa metropolitalna, jak on w tej kwestii, jaką by podjął decyzję. To nie były rzeczy, które go zajmowały, więc zakładam, że tak będzie z każdą kolejną ustawą, która ewentualnie przejdzie przez ten rząd i zostanie uchwalona przez ten obecny parlament, że trzeba będzie po prostu wykonywać za każdym jednym razem bardzo głęboką taką pracę nad tym, żeby przekonywać prezydenta do tego, że to jest słuszne rozwiązanie. Mam wręcz takie jakieś przeczucie, że to będzie zawsze jakaś taka przepychanka i trzeba będzie tam w tym pałacu chodzić, przekonywać, prosić i liczyć na łaskę prezydenta. No zobaczymy, jak to się potoczy. Życzyłabym jednak Karolowi Nawrockiemu, żeby wzniósł się ponad swoją ideologiczną postawę i rzeczywiście dobrał sobie takich doradców, którzy no jasno wskażą mu, gdzie jest interes Polski, interes poszczególnych regionów. No dla nas, dla Pomorza nie, i dla przede wszystkim metropolii, tutaj Związku Metropolitalnego Trójmiasta, jedną z kluczowych kwestii w tej chwili jest przyjęcie ustawy metropolitalnej.
I czekamy na tę ustawę. Chciałam panią zapytać teraz o kwestie migrantów legalnych i nielegalnych. Z czego wynikają obecne podziały w polskim społeczeństwie? Z braku edukacji, ze strachu?
No ja myślę, że jest właśnie z tego, że udaje się prawicy skutecznie zastraszać społeczeństwo jakimiś hordami niebezpiecznych migrantów stojącymi u naszych granic, tylko czekającymi na to, jak się przez te granice przedrzeć, a to się naprawdę, naprawdę nie dzieje. I mówią o tym już statystyki, na które się powołujemy, nawet nie teraz od początku tego obecnego, powiedzmy, kryzysu, tak, który prawica wywołała, ale my mówimy o tym od lat, że naprawdę jako Polska jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych krajów. Dosyć mocno weryfikujemy to, kto do nas przyjeżdża. Nawet za czasów rządów PiSu, gdzie wiemy, że były te kwestie sprzedawania wiz i tak dalej, to też było do pewnego stopnia pod kontrolą w jakiś sposób. I to nie jest tak naprawdę, że masowo stoją na granicach ludzie, którzy chcą wjeżdżać tylko po to, żeby nas tu krzywdzić i robić sobie tutaj, nie wiem, jakiś bantustan i popełniać przestępstwa. Zawsze w każdej grupie, również wśród Polaków, są osoby, które są po prostu złymi osobami i popełniają przestępstwa, ale te wszystkie statystyki mówią, że nawet wśród tych osób z zagranicy, innej narodowości, które mieszkają obecnie w Polsce, ten poziom przestępczości jest niższy niż wśród Polaków. A też te relacje, które oglądamy z granic, gdzie jadą dziennikarze, też politycy innych niż prawicowe opcji, mówią, no, że naprawdę tam się nie dzieją rzeczy takie, o jakimi straszy nas prawica, no, która jednak ma te kanały dotarcia, ma swoje media, jest bardzo popularna w internecie, w mediach społecznościowych, których algorytm właśnie takie przekazy nienawistne, podbijające emocje promuje.
Ci nielegalni migranci to rzeczywiście pojedyncze przypadki.
780 osób, to co się toczy, ten główny w tej chwili spór o to zawracanie migrantów przez Niemcy, 780 osób w zeszłym roku. 780 osób to nawet nie jest w większych miejscowościach szkoła. Mieszkam strasznie, mamy uczniów w szkole dwa razy więcej niż liczba osób przez cały ubiegły rok zawrócona z Niemiec do Polski.
Ten kraj nasz stał się atrakcyjnym miejscem dla migrantów, a umówmy się, że gdyby nie migranci, to często brakowałoby rąk
naturalne.
Do pracy.
Dla nas jeszcze 10-15 lat temu atrakcyjnym krajem były Niemcy, Wielka Brytania. Dzisiaj już Polacy nie chcą, nie mają potrzeby, nie muszą wyjeżdżać masowo, migrować ekonomicznie. Teraz to my jesteśmy tym krajem, który dla wielu osób jest krajem atrakcyjnym pod względem znalezienia pracy, poprawienia warunków życia. No jesteśmy też krajem granicznym, graniczymy ze strefą wojny, przyjmujemy cały czas uchodźców, bo to nie jest tak, że fala uchodźców przyjechała do nas w 2022 roku, tylko oni przyjeżdżają cały czas.
I może w Polsce brakuje tych rozwiązań, jak integrować tych migrantów?
Absolutnie brakuje. Ja uważam, że to ta ofiara, którą pada teraz w czasie tej prawicowej nagonki na migrantów, padają centra integracji cudzoziemców, to jest coś, co nam się odbije czkawką, ponieważ te centra integracji cudzoziemców to są naprawdę potrzebne miejsca. Bo nic tak nie rozkłada na czynniki pierwsze tego lęku i jakby nie sprawia, że my się tego lęku pozbywamy, jak właśnie dobra integracja. I temu miały służyć centra integracji cudzoziemców. Przypomnę, że tą formułę wymyślił jeszcze PiS. I to była jedna z lepszych rzeczy, którą zrobił w ramach w ogóle jakiejkolwiek minimalistycznej nawet koncepcji polityki migracyjnej. Bo teraz próbuje się z tych centrów integracji cudzoziemców zrobić, nie wiem, obozy dla nielegalnych migrantów. Nie. To są miejsca takie jednookienkowe w poszczególnych miastach. Ich miało być tyle, ile wcześniej mieliśmy województw w Polsce, w każdym dawnym mieście wojewódzkim miało być takie centrum. To jest miejsce, gdzie właśnie każda osoba z zagranicy, która tu przyjeżdża, która ma usankcjonowany, zalegalizowany pobyt, może zdobyć wszystkie informacje, jak nauczyć się języka, gdzie skorzystać z pomocy medycznej, psychologicznej, zapisać się na różnego rodzaju kursy, jak poznawać i integrować się ze społecznością, z Polkami i Polakami tutaj na miejscu, jak pomóc swoim dzieciom.
Tak jest, bo to chodzi o
tak,
tę integrację od
najmłodszych
lat.
A nie to, co próbowano zrobić, że to będą jakieś miejsca przetrzymywania osób, które tutaj nielegalnie się dostały. Nie. To właśnie miały być miejsca i w wielu miastach na szczęście nadal będą, ale wiele miast zrezygnowało z lokacji tych centrów, które pomogą tym osobom z zagranicy wtopić się w to społeczeństwo.
Tak
i
jest.
To i też rozbraja te lęki, bo nagle się okazuje, że mamy w Pruszczu Gdańskim ogromną ilość osób z zagranicy i tam się nikt nie boi migrantów, bo ci ludzie mieszkają razem z nami na osiedlach, pracują. Podobna sytuacja jest w Płocku, gdzie pracuje bardzo dużo osób zatrudnionych przy rozbudowie Orlenu i tam nie ma lęków, bo wszyscy na co dzień widzą, że to są tacy sami ludzie o innym kolorze skóry, a bardzo ciężko pracują po to, żeby nasze przedsiębiorstwa się rozwijały.
I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Senator Anna Górska z Lewicy była gościem Radia Gdańska, rozmawiała Joanna Stankiewicz.